Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich zgromadzonych tutaj na konwencji w Suścu. Wczoraj z niektórymi mogliśmy się widzieć na konwencji rzeszowskiej. Też miałem okazję przemawiania do braterstwa. Tak się złożyło, że dwie konwencje pod rząd i nawet dzień po dniu mamy możliwość studiowania wspólnie Słowa Bożego. Temat dzisiejszy będzie może brzmiał zagadkowo dla niektórych, ale nie dla tych, którzy znają naszą literaturę prawdy. Od razu skojarzą, co się poza tym kryje. Ci, którzy nie skojarzą, niech czekają cierpliwie w trakcie jego przedstawiania. Rzecz będzie stawała się jasna. A nazywa się ten temat łupienie Egiptu. Albo złupienie Egiptu. Może lepiej łupienie, bo złupienie to forma dokonana, tak jakby on był już złupiony. A jest to proces w toku, zatem łupienie Egiptu, grabienie Egiptu, okradanie Egiptu. Możemy różne synonimy tego używać. W przeciwieństwie do wczorajszego tematu, rozpoznawanie woli Bożej, dzisiejszy nie przetrenowałem nawet w zborze macierzystym. Zwykle najpierw wykład mówię w zborze macierzystym, czasami w innych zborach, w których mamy usługi. Tak było z wczorajszym, mówiłem go czterokrotnie wcześniej. Ten dzisiejszy jest debiutem. Mam nadzieję, że wszystko mi tutaj się zgra i nie będzie niespodzianki w trakcie prezentacji. Pomysłem do stworzenia tego tematu było to, co obserwujemy w dzisiejszym chrześcijaństwie, które idzie tak odmienną drogą. Mówiąc chrześcijaństwie, mam na myśli to szerokie chrześcijaństwo, którego częścią my nie jesteśmy. To chrześcijaństwo podążające szeroką drogą, które idzie tak odmienną drogą, niż lud Boży powinien kroczyć. I z tego powodu ten temat powstał. Często mówi się w świecie dzisiejszym o atrakcyjności i powabach chrześcijaństwa. Szczególnie dzisiaj, kiedy mamy piękne świątynie budowane nawet w Polsce, w innych krajach bogatszych, jeszcze wspanialsze świątynie. Rozbudowane ceremonie, piękne szaty, znane osobistości biorące udział w ceremoniach. Radio, telewizja transmitują to wszystko i pokazują w telewizji. Wydawałoby się, że wspaniała rzecz, chrześcijaństwo obecne na każdym polu życia, każdy polityk to chrześcijanin, odwołuje się do tych wartości w swojej pracy politycznej na każdy dzień. Zawsze jednak to, co się stało z dzisiejszym chrześcijaństwem, tym szeroko rozumianym, stanowiło poważne zagrożenie dla czystości i trwałości prawdziwych nauk naszego Pana, które właśnie dlatego w ogromnej większości w chrześcijaństwie nie przetrwały, te nauki naszego Pana, nie przetrwały w tak zwanych chrześcijańskich kościołach. Na przestrzeni wieków doszło do tak ogromnego wypaczenia religii, że dzisiejsi chrześcijanie są podobni do Żydów z czasów naszego Pana. Z zewnątrz pięknie wybielani, czyści, ale wewnątrz, nasz Pan powiedział, cuchnęli grzechem i różnymi nieprawościami. A powodem tego było to, że Kościół, a raczej wypaczona forma tegoż Kościoła, przyciągał zbyt wielu. Przyciągał tych, którzy nigdy nie powinni się znaleźć w tym Kościele. Przyciągał tych, których nie był w stanie wchłonąć. I taki przyrost wyznawców, zamiast wzmocnić, osłabił prawdziwy Kościół Chrystusowy. Dlatego nie zabiegamy o jak największą liczbę wyznawców. Zabieganie o jak największą liczbę wyznawców w dzisiejszych obecnych warunkach, kiedy ludzie są niedoskonali i grzeszni i tak naprawdę nie chcą pełnić woli Bożej, ani jej szukać, tak jak mówiliśmy wczoraj, tylko chcą swoją pełnić wolę. To, o czym mówi Izajasz, prawda, że którzy się chcieli chwycić siedem niewiast, chwycić się szaty jednego mężczyzny i tylko mówić, że imienia prosimy, a resztę mamy swoje, łącznie z chlebem, pokarmem, którym będziemy się odżywiali. Nasz Pan poświęcił dwie przypowieści takiemu właśnie chrześcijaństwu. W Mateusza 13 rozdziale od 31 do 33 powiedział nam dwie krótkie przypowieści. Brzmią one z pozoru jako odnoszące się do Kościoła, ale tak naprawdę odnoszą się do tego Kościoła nieprawdziwego, tylko nominalnego. Mateusz 13 rozdział 31 do 33. Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycnemu, które wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej, które jest najmniejsze ze wszystkich nasion, to ziarno gorczycne. Ale kiedy urośnie, największe się staje ze wszystkich jarzyn i drzewem się staje, tak iż ptaki niebieskie przylatują i gniazda sobie czynią na gałązkach jego. Tu nasz Pan zapowiedział, że z tego ziarna gorczycy, tego pierwszego zasiewu chrześcijaństwa, jakie on uczynił z apostołami, miał powstać ogromny system. Potężne drzewo, w którego cieniu mogli sobie znajdować schronienie, mogły znajdować różne ptaszki. Te ptaszki to nie święci ludzie Boże, tylko słudzy szatana, którzy pod skrzydłami tego ogromnego systemu, który wyrósł z tego małego ziarna, znajdują i znajdowali i znajdują ochronę. Inne podobieństwo powiedział im jeszcze. Podobne jest Królestwo Niebieskie, znowu to nominalne. Dwie przypowieści o Królestwie Niebieskim, ale nominalnym. Kwasowi, który wziąwszy niewiasta, wmieszała w 3 miary mąki, aż wszystka skwaśniała. Kwas, grzech, symbol grzechu, wmieszany w 3 miary mąki, w prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość, doprowadziło do skwaszenia wszystkiego w kościele nominalnym. Te dwie przypowieści naszego Pana, chociaż mówią o Królestwie Niebieskim, dotyczą Królestwa Nominalnego, chrześcijaństwa nominalnego. Przykłady tego, że nie powinno się przyciągać jak najwięcej, można znaleźć także w naturze. Róża jest pięknym kwiatem i przyciąga swoim zapachem, pięknym wyglądem, ale także odpycha swoimi kolcami. Ma jednocześnie coś, co pociąga i ma też dla niektórych coś, co ma odepchnąć. Te kolce chronią jak gdyby kwiat, który jest chroniony tymi kolcami z tego powodu właśnie, że jest taki piękny i uroczy. Początkowo ten wykład miał mieć temat kolce chrześcijaństwa, potem po rozbudowaniu go zmieniłem, bo główną jego treść będzie jednak to, co się kryje pod łupieniem Egiptu. Nasz Pan, jak wiemy, na wszystkich swoich naukach i całym stylu swego postępowania tak właśnie czynił. Mówił w sposób pociągający dla niektórych i odpychający dla reszty. I to jest ta umiejętna sztuka, którą wszyscy powinni chrześcijanie, którzy głoszą Ewangelię, czynić. Umieć przyciągnąć niektórych i umieć odepchać innych. Przeciwne działanie doprowadziło do powstania, tak jak mówiliśmy, ogromnego chrześcijaństwa, które z prawdziwym chrześcijaństwem niewiele ma wspólnego. Doszło do tego, że droga do kariery w wielu krajach prowadziła właśnie przez Kościół. Do dzisiaj możemy znaleźć, ci, którzy się zajmują literaturą czy innymi formami naszej spuścizny, nazwiska takich osób jak Ignacy Krasicki, ale on nie jest Ignacy Krasicki. Wszędzie podają biskup Ignacy Krasicki. Czy Stanisław Staszic? Nie znajdziemy raczej Stanisław Staszic. Wszędzie będzie pisało ksiądz Stanisław Staszic. Chcieli być, mieli coś w jakiejś karierze zrobić w jakiejś dziedzinie? Droga wiodła przez Kościół. Już na początku IV wieku ześwietrzenie Kościoła chrześcijańskiego było tak duże, że za właściwą rzecz uznano wtedy połączenie go z cesarstwem Rzymu. A następstwem tego połączenia Kościoła i władzy świeckiej, cesarstwa rzymskiego, była dalsza degradacja pod względem moralności. To właśnie to stało się główną przyczyną obecnego stanu chrześcijaństwa, jego fałszywych pogańskich nauk, świeckich praktyk i światowego stylu życia, ducha. Zamiast wąskiej drogi chrześcijaństwo kroczy szeroką drogą, oczywiście myśląc w opinii swojej własnej i swoich wodzów, że to jest wąska droga, którą idą za Panem Jezusem. Dowodem, że jednak idą drogą szeroką, jest brak czystości życia i charakteru takich chrześcijan. Brak czystości, której nie można nakazać, jak z żadnymi ustawami, na przykład przez nakazanie modlitwy w szkołach, żeby było pobożnie, przez zakazanie aborcji, żeby było tak, jak Jezus chciał, czy też przez zakazanie handlu w niedzielę, żeby naród się stał święty. Gdyż ta czystość życia i charakteru może wynikać jedynie z życia zgodnego z duchem Ewangelii. I ona prowadzi do rozwoju ducha Chrystusowego, którego brak, a kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. I piękną ilustracją różnych dróg ludzi tego świata, chrześcijan tego świata, tak może nazwijmy nominalne chrześcijaństwo, chrześcijanie tego świata i chrześcijanie biblijni. Piękną ilustracją różnych dróg, którymi kroczą te dwie grupy chrześcijan. Chrześcijanie tego świata, tych wielkich systemów religijnych i chrześcijanie, którzy trzymają się ściśle Biblii, jest wyprowadzenie przez Boga Izraela z Egiptu. Dlatego mam ten temat, łupienie Egiptu. Przy okazji wyprowadzania Izraela z Egiptu doszło do jego złupienia przez Izrael. I to jest to, o czym chcemy dzisiaj mówić. Posłużymy się 3 fragmentami z drugiej Mojżeszowej. Wszystkie one traktują o tym samym, ale 2 odnośniki zapowiadają tą rzecz, a ostatni, 3 z nich pokazuje jego realizację. Druga Mojżeszowa 3, 21 i 22. I dam łaskę ludowi temu w oczach Egipcjan i stanie się, gdy wychodzić będziecie, że nie wyjdziecie próżni. Ale pożyczy, potem powiemy, że to pożyczy, powinno być jednak poprosi. Niewiasta u sąsiadki swojej i u gospodyni domu swego naczynia srebrnego i złotego i szat. I włożycie je na syny wasze i na córki wasze i złupicie Egipt. Ta zapowiedź powtórzona jest w 11 rozdziale w wersecie 2. Mówże do uszu ludu, aby poprosił, chociaż aby pożyczył. Powinno być poprosił, za chwilę o tym powiem. Każdy od bliźniego swego i każda u sąsiadki swojej naczynia srebrnego i złotego. I dam łaskę ludowi w oczach Egipcjan. I to już wystarczy nam z tego wersetu. I 12 rozdział, wersety 35 i 36. Wtedy synowie izraelscy uczynili według rozkazania Mojżeszowego i poprosili, albo jak to przekład gdański, wszystkie zresztą inne mówią, pożyczyli u Egipcjan naczynia srebrnego i złotego i szat. A Pan dał łaskę ludowi w oczach Egipcjan, że im dawali i złupili Egipt. Czego się z tego dowiadujemy? Że Bóg miał dać ludowi łaskę w oczach Egipcjan, którzy, Egipcjanie, mieli chętnie im dawać naczynia srebrne i złote. Naczynia lub klejnoty, różnie to tłumaczą, chociaż dosłownie źródło słów jest, że naczynia. Ale myślę, że klejnoty nie są także złym tłumaczeniem, zwłaszcza, że oni mieli potem wkładać te złote i srebrne rzeczy na swoich synów i córki, prawda? Trudno naczynia wkładać jako ozdobę na innych, więc myślę, że jeden i drugi przekład jest właściwy. Mieli im dawać naczynia złote i srebrne oraz szaty, a oni mieli ozdabiać nimi swoich synów i swoje córki. Skala tego dawania złotych naczyń, złotych i srebrnych naczyń oraz szat miała być tak wielka, że w wyniku tego dawania Egipt miał być złupiony. Ogromna strata materialna dla Egiptu miała z tego powstać. Teraz ta uwaga językowa, którą zapowiadałem. W każdym fragmencie było powiedziane, że mieli pożyczyć, prawda, u Egipcjan tych złotych, srebrnych naczyń i tych szat. Słowo to hebrajskie szal powinno być tłumaczone i jego pierwsze znaczenie jest mieli poprosić, a nie pożyczyć. Bóg na pewno nie zachęcał Izraelitów, żeby pożyczyli, wiedząc o tym, że nigdy tego nie oddadzą. Bóg nie postępuje takimi metodami na tak zwane wieczne oddanie, prawda? Pożycz, a nigdy ci tego nie oddam. Więc to słowo szal w pierwszym swoim znaczeniu, co można sprawdzić w słownikach, znaczy poprosić, chociaż także pożyczenie jest możliwym tłumaczeniem. W tamtych czasach, w czasach niewoli, panował taki zwyczaj, że gdy sługa odchodził ze służby swego pana, gdzie spędził długie, długie lata, to miał prawo poprosić, nie pożyczyć właśnie, tylko poprosić od swego pana jakiś pożegnalny dar. Ten dar miał być wyrazem uznania dla tego sługi ze strony pana i było niemile widziane, jeżeli pan odmówiłby tego. Źródła podają, że nawet taki sługa mógł się odwołać i dochodzić prawnie takiego daru pożegnalnego za lata służby, za którą przecież nie otrzymywał wynagrodzenia. Izrael na pewno zasłużył na jakąś rekompensatę za tyle lat służby na korzyść Egiptu i dlatego Bóg polecił mu poprosić przed odejściem o te złote i srebrne naczynia i o szaty. Bardzo zresztą przy okazji te rzeczy się okazały przydatne nieco później, kiedy trzeba było budować przybytek. Pamiętamy, ile to było potrzeba materiałów na budowę przybytku. Właśnie z tego chętne serca Żydów potem przynosiły i powstały. Powstał piękny przybytek z dużą ilością złota i srebra, no i szat pięknych. Teksty, które czytaliśmy, mówiły, że izraelskie kobiety miały prosić o takie dary od swoich sąsiadek i w poprawnym tłumaczeniu od kobiet u takiej sąsiadki mieszkających. Wszystkie polskie przykłady mówią w liczbie pojedynczej, że miały to od sąsiadki i od gospodyni albo od panu domu swego. To nie jest prawidłowe tłumaczenie. Od sąsiadki i od kobiet, w liczbie mnogiej, u takiej sąsiadki mieszkających. Jeden z wersetów, 11 rozdział 2, mówił, że nie tylko kobiety izraelskie miały prosić, ale także mężczyźni izraelscy mieli prosić. Oni prosili oczywiście od sąsiadów płci męskiej, od mężczyzn. Darami miały być te naczynia srebrne, złote oraz szaty. Co się pod tym kryje? Poza figurze, prawda? Co to oznacza dla nas? Bo nas nie interesuje złupienie Egiptu tamtego, materialnego, ale interesuje nas złupienie Egiptu świata. Wiemy, że Egipt to ten świat. Złupienie Egiptu przez lud Boży to złupienie tego świata. Z tych rzeczy pokazanych w naczyniach złotych, srebrnych oraz w szatach. Naczynia srebrne i złote to prawdy. Nic innego jak prawdy. 1 Koryntów 3 rozdział posłuży nam na potwierdzenie tego faktu. 1 Koryntów 3, 11 do 13. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, lub, tu nie ma lub, ale ja tak dodam, żeby myśli rozdzielić, lub drwa, siano, słomę, bo tutaj Paweł używa trzech określeń na rzeczy pozytywne i trzech na negatywne. Jeszcze raz powtórzę werset 12. A jeśli kto na tym gruncie, Chrystusie, buduje złoto, srebro, kamienie, pod tym złotem, srebrem, kamieniami kryją się pod złotem, srebrem boskie prawdy, a kamienie drogie to charakter. Mówiliśmy wczoraj o 12 kamieniach reprezentujących 12 głównych łas. I kamienie drogie, czyli buduje się w boskich prawdach i odpowiedni charakter do tego wytwarza, będąc napełniony duchem tejże prawdy, czy przeciwnie, buduje drwa, siano i słomę z tymi drwami i sianem związaną. Drwa, siano to oczywiście nauki błędu, fałszywe nauki, które prowadzą do ducha błędu, bo prawda ma swego ducha i błąd ma swego ducha. Czyli słoma reprezentuje efekt drwa i siana, błędnych, fałszywych nauk, które prowadzą do charakteru równie słabego, do siana, do słomy porównanego. To każdego robota, mówi Paweł, jawna będzie, bo dzień pokaże. Dzień ucisku, a ucisk to ogień, spali to, co się da spalić, czyli błędne teorie i stworzone z tych błędnych teorii charakter zbudowany przez chrześcijan, którzy tym błędem się karmią. Natomiast szaty to zalety charakteru. Mam tutaj kilka odnośników, ale chyba sobie skrócę listę ich odczytywania. Braterstwo na pewno wiedzą, że szaty to zalety charakteru, no niekoniecznie zalety, cechy charakteru. Jeżeli ozdabiają, to są łaski, zalety, a jeżeli szpecą, to wady. Także szata może jedną i drugą rzecz reprezentować. To może pójdziemy na kompromis. Jeden werset na dowód, że szaty to zalety charakteru, zdobią niczym charakter, Izajasz, niczym szata, Izajasz 61:10. Weseląc się, weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu, bo mnie oblógł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mnie jako oblubieńca ozdobnego chwałą i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. Płaszcz sprawiedliwości, szaty zbawienia. A na wady Kolosensów 3:8-9. Szaty, które nie zdobią, tylko szpecą. Kolosensów 3:8-9. Posłużymy się tym dowodem. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyż zewlekliście, czyli zdjęliście, zrzuciliście człowieka starego z uczynkami jego. To nieprzypadkowo mowa jest o przyodziewaniu, czy też przyoblekaniu i zdejmowaniu, zrzucaniu złych szat, które szpecą, a przyozdabianiu się szaty, które zdobią. Dom izraelski, który był jeszcze w Egipcie, oczywiście przedstawia cały dom wiary. Wiemy o tym. Niewiasta w takim domu to prawda, a szczególnie słudzy w naszym przypadku tejże prawdy. A mężczyźni w tymże domu, mówiliśmy, że także oni mieli prosić, to też słudzy, tylko różnica między nimi jest taka, że niewiasta reprezentuje sług takich, które mamy w lokalnych zborach, albo braci ewangelistów i pielgrzymów, natomiast mężczyźni jako głowa domu reprezentują szczególnych sług, których Pan używał, członków gwiezdnych, tutaj oczywiście brat Russell i Johnson wysuwają się na pierwszy plan. Oni byli tymi głównymi, którzy prosili, a także inni wszyscy słudzy prawdy, którzy współpracują z nimi, pokazani w tychże niewiastach. Sąsiadka to kościół nominalny, a kobiety mieszkające u tej sąsiadki to denominacje tegoż kościoła nominalnego. Czyli widzimy, że obraz polega na czym? Że słudzy prawdy i ci najwięksi członkowie gwiezdni, brat Russell, brat Johnson i kobiety w tymże domu izraelskim, a więc wszyscy inni, pomniejsi słudzy, niekoniecznie już gwiezdni członkowie, mieli poprosić od denominacji chrześcijaństwa o naczynia złote i srebrne i o szaty. Mieli otrzymać tak dużo tychże złotych naczyń, to znaczy prawd, i tak dużo tych szat, czyli zalet charakteru, że w wyniku tego Egipt miał być złupiony. Jak tego słudzy dokonali? Za chwilę będę o tym szczegółowo mówił, na razie w zarysie. Słudzy prawdy mieli tego dokonać przez swój charakter, przez swoje dzieło, przez swoją postawę. Mieli od kościoła nominalnego z jego denominacjami otrzymać boskie prawdy, te naczynia właśnie, i szaty z zalety charakteru. Następnie mieli je w postaci swego wpływu, jaki mieli na lud Boży, postaci nauk, przykładów, którymi służyli, ozdobić tymi rzeczami lud Boży. I wynikiem tego miało być zlubienie Egiptu. Literalnego Egiptu z rzeczy materialnych, a symbolicznego Egiptu z boskiej prawdy i z dobrych cech, jakie mogli jeszcze posiadać, pozostawiając Egiptowi, czyli nominalnemu systemowi, same błędy i same wady charakteru. Prawdy te były brane w sposób następujący. Błąd zawarty w tychże systemach był odrzucany, a prawdy jeszcze tam obecne harmonizowane. Harmonizowane same sobą, harmonizowane z innymi prawdami. Główne prawdy, te naczynia złote i srebrne, które zostały wzięte, to oczywiście 12 szafarskich doktryn, które wytrawni badacze znają z 12 denominacji chrześcijaństwa. Oczywiście powiem kilka słów o nich, co my dzisiaj mamy jako rzeczy, które wierzymy, a co zostało przez Bata Russella, głównie tego głównego sługę, wyjęte, poproszone z denominacji chrześcijaństwa. Usprawiedliwienie z wiary, od którego się rozpoczęła reformacja. Dla nas to jest rzeczą oczywistą, ale kiedyś w ogóle nie było to rzeczą oczywistą. Jak można być w niesprawiedliwości i w grzechu sprawiedliwym przez Boga? No, przez akt wiary. Tak coś prostego i fundamentalnego dzisiaj kiedyś nie było oczywiste i chyba do dzisiaj dla wielu nie jest oczywiste. Symbolika emblematów Wieczerzy Pańskiej z kościoła prezbiterańskiego wzięta. To usprawiedliwienie z wiary od luteran została wzięta. To jest ciało moje, to jest krew moja. To doprowadziło do takich różnych dziwnych nauk o transubstancjacji, o instrumentalizacji i już może jakichś różnych innych rzeczach, a tak prosta nauka, iż to reprezentuje ciało i krew naszego Pana i że spożywając je pokazujemy to, w co wierzymy w naszym codziennym życiu. Prawdy na temat naszego Pana, Jego relacji wobec Ojca, jest częścią Trójcy, nie jest częścią Trójcy, unitarianie zapewnili tą prawdę, Brat Russell ją wyjął z tej denominacji. Inni mieli problem z różnymi etapami życia naszego Pana. A my wiemy, nasz Pan był logosem, natura przedludzka. Mamy w 15 domie epifanicznym opisane te wszystkie momenty życia naszego Pana. Był Jezusem, gdy był tutaj na ziemi i stał się Chrystusem od chwili spłodzenia z ducha, a szczególnie od niebowstąpienia pełnym pomazańcem. Tym kiedyś Kościół grecko-katolicki się zajmował. To była ta jego szafarska doktryna, zagubiona w nim samym, wyjęta w okresie parouzji przez brata Russella. Powszechne zbawienie dla wszystkich, tak jak było ono wyznawane na przykład przez uniwersalistów, że wszystkich Bóg zbawi, no bo wszystkich kocha. Bez względu na to, czy człowiek zasłuży sobie na to, czy też nie. Zostało skorygowane, zharmonizowane z boską prawdą jako powszechne zbawienie wszystkich, owszem, wszystkich, ale nie do królestwa tego wiecznego. Powszechne zbawienie od potępienia Adamowego, które ciąży na wszystkich i rzeczywiście wszyscy są powszechnie zbawieni od potępienia Adamowego i nikt spod tego się nie będzie wyłamany. To oczywiście nie oznacza powszechnego zbawienia wszystkich, bo wiemy o tym, że będą owce i kozły. Zatem kozły nie będą powszechnie zbawione do królestwa, ale także kozły będą powszechnie zbawione z potępienia Adamowego. Przykładem takiego harmonizowania niech będzie Ewangelia Jana na początek. 3 rozdział, a werset 18. To właśnie jest przykład tego, jak ci bracia harmonizowali te rzeczy, pozostawiając nam klarowny obraz i czysty. Jan 3,18. Kto wierzy weń, naszego Pana chodzi, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ten tekst doprowadził do błędnych nauk, na które cierpi większość nominalnego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa tego świata. Kto nie uwierzy w naszego Pana, jest potępiony. Tak to niby pisze. Kto uwierzy, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, no bo nie uwierzył w imię Syna Jednorodzonego. Harmonizowanie tego nie potrzeba daleko szukać, żeby to harmonizować. Ta sama Ewangelia, ten sam rozdział, werset 36. Koniec tego rozdziału, czyli 3 rozdziału Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Ale kto nie jest posłuszny Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Gniew Boży zostaje nad nim oznacza, że był już wcześniej. Że gniew Boży nie spadł na niego, dlatego że nie uwierzył w Jezusa. Był wcześniej, dlaczego? No bo Adam zgrzeszył. Został gniew boski wylany na Adama i jego potomków i wszyscy są pod gniewem Bożym. I teraz trzeba wyjść przez wiarę w naszego Pana. spod tego gniewu. To nie jest tak, że jak ktoś nie wierzy w naszego Pana, to za to, że nie wierzy, gniew Boży na niego spada i jakieś straszne potępienie oddzielne od tego, które w Adamie ciąży nad nami wszystkimi. Wszystko jest wyjaśnione, ale trzeba było czekać aż do parauzji, żeby to zharmonizować. Jest to potępienie po Adamie, z którego można wyjść przez naszego Pana, albo można pod nim pozostać, jak ktoś nie uwierzy. Teraz gdybyśmy wrócili do Jana 3,18, jakże inaczej on brzmi, mając werset 36 w towarzystwie. Kto wierzy weń, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Już jest potępiony. W Adamie, jeszcze wcześniej, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Syna Bożego, w którego wiara mogłaby z tego potępienia go zdjąć. I aby ktoś nie wierzył, że to prawda, to jeszcze Rzymian 5,9 niech zobaczy. Rzymian 5,9. Daleko tedy więcej teraz, usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. Usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy od gniewu, który dla na wszystkich nieusprawiedliwionych z powodu potępienia w Adamie spada. Jak mówiłem, tego wyjmowania naczyń złotych i srebrnych dokonywali ci najwięksi słudzy, brat Rusel, przede wszystkim, bo to jest okres paruzji i do przodu. Brata Rusela należy z pewnością traktować jako ostatniego reformatora, którego dziełem było zebranie tego wszystkiego, co w wieku Ewangelii Bóg chciał uczynić w formie reformy, a co mu się nie udawało. Oprócz tego, że brat Rusel wyciągnął od tych systemów nominalnych te wszystkie piękne nauki, którymi się cieszymy dzisiaj, dodał bardzo wiele różnych innych klejnotów, których nigdy wcześniej nikt nie rozumiał. Ale w parauzji i w czasach późniejszych, w Epifanii, były one dodawane do tego, co zostało poproszone od Egiptu. Odwołam się, żeby pokazać to, jak to w wieku Ewangelii nie mogły te ruchy powstawać, które lud Boży chciał zakładać. Odwołam się do Samuela, do pierwszej Samuelowej, pierwszego rozdziału. Jednocześnie będzie to przykładem klejnotu, którego nie było w wieku Ewangelii, ale który przyniosły prawdy epifaniczne i brat Johnson. Tam jest mowa o pewnym człowieku, Elkanie, który miał dwie żony, miał Annę i miał Fenennę. Jedna była płodna i miała dzieci, prawdopodobnie w liczbie 10, a ta druga nie była płodna. Ten Elkana reprezentuje nam członków gwiezdnych, którzy na przestrzeni wieków podawali różnego rodzaju prawdy. Te prawdy miały doprowadzić do powstania trwałego ruchu ludu Bożego. Ale zamiast powstawać taki trwały ruch ruchu Bożego, to powstawały bardzo szybko denominacje. To znamy z ofiar księżąt wieku Ewangelii. Kto przestudiował, to wie. Jaka nauka została podana przez Boga w formie próby zreformowania chrześcijaństwa? Owszem, została przyjęta, ale następowała potem blokada na wszelkie następne prawdy, wszelkie dalsze reformy. I tak Bóg próbował ileś razy. Udawało mu się w różnych systemach, denominacjach u tych właśnie sąsiadek, mieszkających u tej sąsiadki, doprowadzić do tego, że tych kobiet zrobiło się bardzo wiele. I w różnych nich były te różne klejnoty porozrzucane, ale trzeba było je powyjmować i w jeden ruch trwały zrobić. Był mąż niektóry, pomijam już skąd on pochodził, Elkana, syn tego i owego, ten miał dwie żony, Anna, Fenenna. I miała Fenenna dziadki, rodziła kościół nominalny, ale Anna nie miała dziadek. I Anna, ona reprezentuje nam sług i prawdy elekcyjne, które miały doprowadzić do powstania trwałego ruchu w parauzji dopiero i epifanii. Ta Anna bardzo przeżywała swoją bezpłodność, to, że nie mogła stworzyć trwałego ruchu, czyli ci słudzy bardzo ubolewali nad faktem, że nie mogą doprowadzić do powstania trwałego ruchu maluszkiego statka. Tylko co stworzyli jakiś ruch? Dobrze się zaczynało, a potem sekta wokół tego, płot, poprzez który nie był nikt wpuszczany, a jak ktoś się nie zgadzał w 100% z tym, co tam było wewnątrz, to na zewnątrz był wyrzucany. Anna to bardzo przeżywała i swymi pragnieniami wzbudzenia takiego trwałego ruchu modliła się do Boga. Nie modliła się słowami, tylko pragnieniami, aby taki ruch powstał. Werset 10 mówi, będąc w gorzkości serca modliła się Panu i wielce płakała. I uczyniła ślub, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na utapienie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz Twoje potomstwo męskiej płci, wtedy ja dam Panu po wszystkie dni żywota Jego, a brzytwa nie postoi na głowie Jego. To była obietnica, że jak kiedyś uda się stworzyć jej trwały ruch maluszkiego statka, nie pozwoli ona temu Twojemu ruchowi morskiego statka utracić swoich praw, swoich władz, które się mu należą, to pokazane we włosach, które nie miały być ścięte brzytwą. Jak wiemy, to w końcu się stało, Anna się w końcu doczekała syna. Werset 20 mówi, i stało się po wypełnieniu dni, że poczęła Anna i porodziła syna i nazwała imię jego Samuel, bo rzekłam, u Pana go poprosiłam. A Samuel to maluczkie statko w okresie parouzji, powoli, powoli rodzące się, wychodzące z kościoła nominalnego. Dalsze rozdziały pokazują, jak było budzone. Kto chce sobie to poszerzyć, niech zajrzy do artykułów, które mówią o tym, jak Samuel był budzony, prawda, jak się wstawał i biegł do Helego, bo prawdy parauzyjne poszczególnych tomów budziły go raz po raz. Jak lud Boży prosił o naczynia? Przez wdawanie się w spory z Egipcjanami. To proszenie, które tutaj było powiedziane, że poprosicie, to wdacie się w spory z Egipcjanami. Mógłbym przytoczyć, ale czas mnie goni, historię brata Russella, który dawał się w spory niejednokrotnie. Na konwencji rzeszowskiej wspomniano było nazwisko Barbura. Wiemy, że oni dwaj początkowo byli filarami ruchu, który powstał później w ruch parouzyjny. Nawet mało tego, początkowo Barbur więcej wiedział niż brat Russell. Jeden, on pouczał jego. Ale później z powodu tego, że błędne oczekiwanie, iż Pan przyjdzie i zabierze ich żywcem do nieba, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy, doprowadziło do oczekiwania, że Pan przyjdzie fizycznie i zabierze ich żywcem do nieba, tak jak Miller wcześniej 30 lat oczekiwał. Gdy to się nie stało, trzeba było się przyznać do błędu. Brat Russell miał pokorę, żeby to zrobić, Barbur jej nie miał. Także przypadek Barbura nie polega na tym, że on doszedł do wniosku, że krew naszego Pana nic nie jest warta. On doszedł, to była końcówka jego wyjścia. On szukał czegokolwiek, co pozwoli odwrócić uwagę od tego, że się pomylił. Więc zaczął głosić jakieś różne teorie, najlepiej z okupem związane, bo to braci interesowało, ale w wyniku tego, że poczynił błąd, że nie miał niemoralnej odwagi, żeby się do błędu przyznać, doszło do tego, że zawędrował aż tak daleko, że odrzucił tenże okup. To jest pięknie pokazane w innym typie biblijnym, w innym klejnocie złotym i srebrnym, który już nam Epifania przyniosła, jak to Dawid kiedyś chciał się napić wody, ale ta woda była w studni betlejemskiej, a ona była pod wpływem Filistynów. A chciał bardzo się napić i trzech mężów Dawida rzuciło się, nie bacząc na wrogów, do tej studni filistyńskiej i ona i przyniesie jej jemu tę wodę do napicia. To są właśnie spór z Barburem jest to pokazane, kiedy brat Russell bardzo chciał zrozumieć teksty biblijne z trzeciej Mojżeszowej mówiące o ofiarach. Cielec, kozioł pański, kozioł Azazela. On wiedział, że tam są prawdy do obrony okupu. Ale jak je przedstawić? Jak je zrozumieć w sposób taki, który byłby zrozumiały dla braci? On to czuł tylko, a nie rozumiał. Przez 3 dni modlił się do Boga, żeby takie zrozumienie było mu dane. Czytał list do Żydów, bo tam jest dużo odnośników do tegoż. I czytał i nie widział, i czytał i nie widział, aż 3 dnia, około południa, zaczął nagle te teksty czytać po raz kolejny i one przemówiły do niego, tak jak wcześniej tego nie widział. I dzięki temu mamy cienie przebytku. A jak prosili, mieli prosić o szaty? Bo prosili, mieli o naczynia złote. Widzimy jako przeżdawanie się w spór z Egipcjanami w obronie prawdy. A jak mieli prosić o szaty? Usilnie starając się okazywać w kontaktach z Egipcjanami łaski Ducha Świętego. Szczególnie, kiedy te kontakty mają trudny charakter. Antytypiczni Egipcjanie, czyli ludzie tego świata, zajmują zwykle wrogie stanowisko wobec ludu Bożego. Okazują to wrogie stanowisko myślami, słowami, spojrzeniami, czynami, które zawsze mają mniej lub bardziej wrogi i prześladowczy charakter. To się dzieje w naszych rodzinach, jeżeli ktoś ma taką rodzinę rozbitą, że Izraelici i Egipcjanie muszą mieszkać pod jednym dachem. To się dzieje w miejscu pracy czy w szkoły, w grupie wyznaniowej, jeżeli dziecko Boże dojrzewa, ale jeszcze musi być w tej grupie wyznaniowej, to jest szykanowane przez innych współwyznawców taką właśnie wrogą postawą. I gdy staramy się w takich warunkach wrogości i prześladowczej postawy nam okazywanej okazywać Ducha Pana, czyli znosić te wszystkie wrogie akty uprzejmie, pokornie, łagodnie, nieskwapliwie, z wyrozumiałością, w duchu przebaczenia, to w tym samym prosimy o symboliczne szaty. Łaski, jeżeli motywem kontrolującym jest miłość, albo o zalety, jeżeli tym motywem kontrolującym jest sprawiedliwość. Usilne okazywanie w takich warunkach trudnych, prześladowczych i wrogich nam okazywanych przez innych Ducha Pana wzmacnia, równoważy i krystalizuje odpowiednie łaski i zalety charakteru. Oto droga do zdobycia, rozwinięcia charakteru. Oto znaczenie proszenia o szaty. To samo Biblia nazywa w Nowym Testamencie oddawanie za zło dobrem. To jest to samo. Zawsze w końcu to jest nagradzane nabyciem, tak jak było w typie, tychże szat. Nabyciem zalet i łask charakteru. Gdyby tylko udało nam się spojrzeć na te nasze doświadczenia z tego punktu widzenia, jako na okazję zdobywania owoców Ducha Świętego, na pewno w innym świetle ujrzelibyśmy tych, którzy nas prześladują. Zauważylibyśmy, że są zwiedzionymi przez szatana sługami, którzy nie wiedzą tak naprawdę, co czynią. Mielibyśmy zamiast narzekać na nich, zamiast czuć do nich gniew, czy mieć jakiekolwiek inne złe uczucie, mielibyśmy współczucie, że są w tak złym stanie. Mielibyśmy także mieć dobrą wolę, żeby im przyjść z pomocą. A co to jest współczucie dla naszego wroga i dobra wola, żeby przyjść mu z pomocą? To jest miłość do nieprzyjaciół. To jest to, co nasz Pan mówił, żebyśmy rozwinęli i to jest właśnie do tego droga. Bardzo prosta i jednocześnie bardzo trudna, bo to jest wszystko to, na czym stoimy i od czego zależy nasz sukces albo nasza porażka, czy też sukces częściowy. Te bolesne i przykre doświadczenia mogą także należą do tych rzeczy, do tych wszystkich rzeczy, które pomagają nam ku dobremu. Pamiętajmy, że takie szaty otrzymujemy proporcjonalnie do pragnienia okazania i rzeczywistego okazania Ducha Pana w takich niesprzyjających okolicznościach. Jeśli bowiem zachowujemy się inaczej w tych wrogich aktach postawy wobec nas, na przykład reagujemy wyzwiskami, obmową, złymi myślami na temat tychże osób, to tracimy posiadane owoce Ducha Świętego. Nie ozdabiamy się w szaty, tylko je tracimy. Bo tracenie zalet i łask odbywa się według tej samej zasady, co zdobywanie. Przez okazywanie, używanie. Co używamy i okazujemy, to w to się przyodziewamy. Okazujemy złe rzeczy, przyodziewamy się w złe rzeczy. Mamy ich coraz więcej, coraz łatwiej nam te złe rzeczy na co dzień praktykować. A jak staramy się zachować zgodnie z Duchem Pana, bez względu na warunki, w których się znajdujemy, to co się z nami dzieje, no to coraz więcej szat tych ozdobnych nam przybywa. I coraz łatwiej nam ich używać, bo mamy ich tak dużo, że nie ma problemu z ich użyciem. Na koniec kilka słów o charakterze łaski, jaką Bóg dał Izraelitom. Ja tam czytając nie poprawiałem tego tłumaczenia. Ono jest podane, że dam łaskę ludowi. Brad Johnson zwraca uwagę, że w tłumaczeniu oryginalnym, w wersji oryginalnej nie jest dam łaskę ludowi, tylko dam łaskę ludu w oczach Egipcjan. Co to za różnica? Dać łaskę ludowi czy dać łaskę ludu? Danie łaski ludowi to adresat, prawda? Dam łaskę ludowi, no to tylko adresat. Ludowi dana będzie łaska. A dam łaskę ludu oznacza dam coś typowego, charakterystycznego tylko dla tego ludu. Nie jemu dam tą łaskę, tylko dam mu łaskę typową dla tego ludu. Dlaczego ona jest taka typowa, charakterystyczna, no i powiedzmy wyjątkowa tylko dla ludu? Taką łaskę Bóg swemu ludowi okazuje i to jest łaska. Kto uważnie słuchał, to być może już wie. Ta łaska jest charakterystyczna, typowa tylko i wyłącznie dla ludu Bożego, bo polega na dozwalaniu przez Boga na prześladowania, na wrogość i różne inne formy zła wobec nas okazywane. To jest łaska, inaczej byśmy bez tej łaski, bez tej wrogości nam okazywanej nie mogli się rozwijać. Z punktu widzenia ludzi tego świata, Egipcjan, którzy taką postawę wrogą wobec nas zajmują, oczywiście nie jest to żadna łaska. I to jest znowu ta ogromna różnica między ludem Bożym a ludźmi tego świata. Gdy ludzi tego świata, chrześcijan tego świata, nominalnych chrześcijan, spotyka wrogość, prześladowanie, złe rzeczy, to co się najczęściej u nich dzieje. Zamiast rozwijać się zalety charakteru, tak jak powinno być w ludzie Bożym, prowadzi to do rozgoryczenia i szkody w ich charakterze. Oni wcale nie uważają tego za łaskę. Ich charakter niszczony jest w wyniku tak niesprzyjających warunków. Każdy z nas może i powinien zadać sobie pytanie, jak reaguje w niesprzyjających warunkach, jeśli w różnych doświadczeniach, które możemy mieć, nawet wśród braci zboże, Idziemy jedną stronę albo w drugą stronę. Czy też w wyniku doświadczeń trudnych, nawet jakie możemy mieć w zborze, bo one nie muszą być od Egipcjan, tych, którzy zawsze są Egipcjanami. Na pewną chwilę Egipcjaninem dla nas może stać się każdy z nas. Pamiętamy przypadek, kiedy nasz Pan mówił do Piotra, odejdź ode mnie, szatanie? Bo w tej chwili, w tym momencie Piotr mówił coś, co było przeciwne drodze, jaką Pan postępował. My, gdy ulegamy staremu człowiekowi i różnym naszym wadom, możemy wobec braci okazywać wrogą postawę, złe słowa i na chwilę przynajmniej stać się dla nich Egipcjanami. Ci inni bracia muszą wtedy się zachować, jak przystało na Izraelitę. Jeżeli tak, zachowają się zgodnie z duchem Pana, ozdobią się w łaski. A jeżeli zachowują się zgodnie z duchem Egipcjan, stracą łaski. Obnażą się. Jeżeli ktokolwiek z nas w wyniku doświadczeń, jakie go spotkały, zauważa, że obnażył się, że zamiast łupić innych, sam został złupiony z tychże łask, niech jak najszybciej odwróci ten proces. Niech prosi o szaty. A jak prosić? No przez usilne staranie, okazywanie ducha Pana w trudnych i niesprzyjających warunkach, które Bóg nam da. Jak nie będziemy mieli od świata, to będziemy mieli wzajemnie od siebie, od różnych innych okoliczności, z którymi się spotykamy. Pan znajdzie warunki, bo Mu chce, żebyśmy prosili, żebyśmy nabyli tychże szat w ten sposób. Przez usilne staranie się okazywania ducha Pana w trudnych, niesprzyjających okolicznościach naszego życia. A Pan na nie dozwala jako wyraz swojej szczególnej łaski. Dam łaskę ludu, wyjątkowej, szczególnej łaski. Nikt inny nie miałby tego za łaskę. Jeżeli my nie mamy tego za łaskę, to znaczy, że w duchu jesteśmy Egipcjanami. A jeżeli mamy to za łaskę, to jesteśmy Izraelitami. Chciałbym porównać to, jedno porównanie i jeden tekst i kończymy. Chciałbym porównać to, co przed chwilą powiedziałem, do jakiegoś innego obrazu, który przemówi nam do wyobraźni. Wyobraźmy sobie nurt rzeki, bardzo szybki. Ten nurt rzeki będzie nam reprezentował grzeszne tendencje naszej ludzkiej natury, które takie są, jak nurt rzeki z prądem idą, bo w wyniku upadku łatwiej nam czynić źle niż dobrze. Adam przed upadkiem miał dokładną w drugą stronę tendencję. Łatwiej było mu czynić dobrze niż źle. I żeby czynić źle, to musiał się Adam mocno sprzeciwić swojej naturze, którą Bóg mu dał. I tak zepsuł tą naturę, że dziedzicznie my mamy takie skłonności, że musimy się mocno sprzeciwiać, żeby nie czynić źle. Więc nurt rzeki bardzo to grzeszne tendencje upadłej natury. Jak nie będziemy robili nic, stojąc w tym nurcie, to co? Będziemy poddawali się coraz bardziej grzesznym skłonnościom. Dalsza degradacja. To jest droga tego świata. Oni nie robią nic. Tacy są i zgodnie ze swoimi naturalnymi skłonnościami postępują. Nurt rzeki niesie ich coraz prędzej, coraz dalej i głębiej w degradację. Do morza, które może reprezentować cokolwiek, prawda? Ostatecznie i śmierć. Jak podejmiemy pewne starania, podkreślam pewne, nie usilne, bo cały czas mówiłem, że proszenie o szaty to usilne starania okazywania Ducha Pana w ciężkich doświadczeniach. Jak podejmiemy pewne starania, jeszcze nie usilne, to co będzie, jaki będzie efekt? Kto stoi w nurcie rzeki i pewne starania podejmie, żeby go prąd nie zabrał, to będzie stał w miejscu. Też jest coś to warte. Przynajmniej nie będę się degradował. Stanę w miejscu. Ale żeby iść pod prąd, a musimy to zrobić, bo musimy się sprzeciwić grzesznej naturze i pójść pod prąd do źródła, a tym źródłem jest ten obraz Podobieństwa Bożego, który kiedyś był w Adamie i tak z nurtem odpadliśmy, a teraz trzeba iść z powrotem. To trzeba się usilnie i mocno starać. Pójść pod prąd to musi być usilne starania. I kończę 1 Piotra 4,14. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście. Dlaczego? Gdyż On Duch chwały, a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich, mówi przekład gdański, ale może lepiej byłoby jaśniej przez nich, który przez nich bywa bluźniony, ale przez was bywa uwielbiony. Zauważmy, jeśli was lżą, to że nie to cała wrogość Egipcjan, prześladowania, jego różne akty wrogiej postawy. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, Egipcjanie, to błogosławieni jesteście. A dlaczego? Bo Duch On chwały, a Duch Boży. To Duch Boży, wiemy co, to wszystkie te zalety charakteru, to te szaty, które mamy usilnie na siebie przywdziewać, o które mamy prosić przez usilne starania okazywania naszego Pana. Duch chwały, a Duch Boży odpoczywa na was. Czyli to każdy wie, co znaczy odpoczywa, prawda? Wchodzi w was, wstępuje na was, przyozdabia was. Który przez nich, przez Egipcjan, przez tych, którzy was lżą, bywa bluźniony. Dlaczego? bo oni nie uznają go za wartość. Oni nie chcą go okazywać. Oni wręcz odwrotne rzeczy okazują. Ale przez was bywa uwielbiony. Dlaczego bywa uwielbiony? No bo wy staracie się go okazywać w tych trudnych doświadczeniach, które was spotykają z rąk Egipcjan, gdy ci was lżą. Więc wy oddajecie mu uznanie i wartość i chwałę z tego powodu. A więc on przez was bywa uwielbiony, a przez nich jest lżony, bluźniony. Na tym kończę mój wykład o łupieniu Egiptu z życzeniem, abyśmy łupili Egipt. Jest to jedyny chyba rodzaj łupienia, grabienia, który jest zalecany przez Biblię. Obyśmy byli największymi grabieżcami pod tym względem. Tak ograbili tych, którzy nas prześladują i źle nam czynią z szat, tak żebyśmy się mogli przeozdobić, bo to będzie to, co jest celem naszego poświęcenia. Jak najwięcej łaski, owoców Ducha Świętego, podobieństwa Bożego w nas odpoczywającego, jak mówi Piotr, a to jest celem naszego poświęcenia, bo im więcej będziemy mieli zalet i łask w nas, tym więcej Boga będzie w nas. Tym łatwiej nam będzie Boga rozumieć, szczególnie w trudnych drogach, którymi musimy kroczyć, bo będziemy więcej go mieli w umyśle, woli i sercu. Tego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.